Po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa podczas sobotniego wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania prezydent USA Joe Biden zlecił kontrolę procedur bezpieczeństwa, jakie obowiązywały w trakcie tego spotkania. Biden podkreślił, że wyniki raportu zostaną udostępnione opinii publicznej. Były prezydent i jednocześnie kandydat na prezydenta USA został postrzelony w ucho podczas przemówienia. Zginął jeden z uczestników wiecu, a dwie osoby zostały poważnie ranne. Pan Trump jest byłym przywódcą USA oraz nominatem partii republikańskiej. Już otrzymał wyższy poziom ochrony. Po drugie, poleciłem szefowej Secret Service, aby przejrzała wszystkie środki bezpieczeństwa przed rozpoczynającą się dziś konwencją republikańską, mówił Joe Biden na konferencji prasowej w Białym Domu. Prezydent poinformował także, że po zamachu krótko rozmawiał z Donaldem Trumpem. Dodał, że jest wdzięczny, iż były prezydent wraca do zdrowia. W wyniku zamachu na Donalda Trumpa zginął 50-letni strażak. FBI podało z kolei, że napastnikiem był 20-letni Thomas Matthew Crooks. Służby na razie nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, ani czy sprawca działał sam. No i trzeba powiedzieć też o tym, że na Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej, która rozpoczyna się dziś i potrwa do czwartku, Donald Trump ma zostać oficjalnie wybrany na kandydata tej partii w wyborach prezydenckich 5 listopada. A przy naszym telefonie pierwszy gość, Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia Szczecin w USA. Dobry wieczór, Janku.
Kłaniam, zawsze podkreślam, że szczecinianin z urodzenia.
Bardzo się z tego cieszymy. Mamy także naszych ludzi za oceanem. I pierwsze pytanie do ciebie. Co jeszcze, oprócz tych przytoczonych przeze mnie informacji, powiedział Joe Biden po tym zamachu?
Przede wszystkim tutaj chciałem podkreślić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Wspominaliśmy o konwencji republikanów. Ona w tej chwili się rozpoczyna właśnie w Wisconsin. Te plany dotyczące Narodowej Konwencji Republikanów nie uległy zmianie w następstwie sobotniego zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa. Tą informację podał przewodniczący Partii Republikańskiej stanu Wisconsin Brian Schimming i Schimming argumentował, że przestrzeń w Milwaukee, w której odbywa się konwencja i jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie ze względu na przygotowania, które trwały już przed wybuchem tej przemocy, która miała miejsce w Pensylwanii w sobotę. Sam Donald Trump już w niedzielę wieczorem czasu lokalnego przyleciał na konwencję republikanów do Milwaukee. Jest nim żona Melania. Jak podkreślają tutaj amerykańskie media, bardzo rzadko pojawia się ona na szlaku kampanii. Tutaj Trump podkreślał, że nie chce zmieniać żadnych ustalonych już planów swojej kampanii wyborczej, a Melania Trump w niedzielę, już wspomniana Melania Trump, rozmawiała m.in. telefonicznie z pierwszą damą Jill Biden. Przechodzimy do prezydenta Joe Bidena. On miał wczoraj takie bardzo ważne orędzie. Prezydent zresztą wygłosił przemówienie do narodu z gabinetu owalnego wcześniej tylko dwa razy, odkąd zaczął piastować swój urząd w styczniu 2021 roku. Chcę dzisiaj z wami porozmawiać o potrzebie obniżania temperatury w naszej polityce. I właśnie to słowo obniżanie temperatury bardzo często jest analizowane, powtarzane i też tutaj uwypuklane przez amerykańskie media, bo o tym mówi jedna strona, i strona republikańska, i strona demokratów. To obniżanie temperatury w amerykańskiej polityce, która i tak już jest rozgrzana do czerwoności. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu w jakiś sposób nie doprowadzać do tak niepotrzebnych emocji. Dalej Joe Biden mówił tak: czasami się nie zgadzamy, ale nie jesteśmy wrogami, jesteśmy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, współpracownikami, pracownikami, obywatelami i co najważniejsze, jesteśmy rodakami, Amerykanami. Musimy stać razem, rozpoczął swoje przemówienie Joe Biden i też podkreślił kolejną bardzo ważną rzecz. Posłuchajmy.
Wciąż nie znamy motywu, który mógł kierować się domniemany sprawca. Nie znamy jeszcze jego wszystkich działań. Nie wiemy, czy szukał gdzieś wsparcia czy pomocy, czy z kim się komunikował. Na te wszystkie pytania odpowiedzą służby, z którymi jestem w kontakcie. Dzisiaj chcę rozmawiać o faktach. Były prezydent Stanów Zjednoczonych został postrzelony, a nasz obywatel zginął.
Przypominamy Państwu, podczas tego wiecu, na którym dokonano nieudanej próby zamachu na byłym prezydencie Donaldzie Trumpie, oprócz sprawcy zginął jeden z uczestników. Corey Comperstore, a mężczyzna został zresztą okrzyknięty bohaterem, bo rzucił się na swoją rodzinę, aby ją chronić, gdy padły strzały w stronę byłego prezydenta Donalda Trumpa, i opowiadał o Corey gubernator Pensylwanii Josh Shapiro. Posłuchajmy.
Corey był ojcem, Corey był strażakiem, Corey chodził do kościoła w każdą niedzielę, Corey kochał swoją społeczność, a co najważniejsze, Corey kochał swoją rodzinę. Był też zwolennikiem Donalda Trumpa i go wspierał.
Mówił gubernator Pensylwanii, ja cały czas tutaj podglądam, dokładnie 51 minut i w tej chwili 15 sekund zostało do rozpoczęcia tej oficjalnej części, która potrwa blisko 4 dni, czyli konwencji republikanów w stanie Wisconsin w Milwaukee, na której Donald Trump oficjalnie zostanie tutaj przedstawiony jako kandydat partii republikańskiej w wyborach prezydenckich, które odbędą się w listopadzie tego roku w Stanach Zjednoczonych, a były prezydent Donald Trump w takim wywiadzie dla New York Post powiedział: powinienem nie żyć. Donald Trump pokazał reporterowi dużego siniaka na prawym przedramieniu, który, jak powiedział, powstał, gdy agenci biegli na scenę, aby go chronić. I były prezydent podczas wywiadu miał luźny, duży, biały bandaż zakrywający prawe ucho, ale jego sztab zapowiedział, że nie można robić w tym przypadku żadnych zdjęć. Nie powinno mnie tu być, powinienem być martwy, komentował Donald Trump. Dzięki szczęściu lub dzięki Bogu, wiele osób twierdzi, że dzięki Bogu, wciąż jestem tutaj. Trump odniósł się też do zdjęcia, na którym to Państwo na pewno widzieli, między innymi na stronie naszego Radia Szczecin, na którym były prezydent podnosi pięść i mówi: walcz. Miał wtedy krew na twarzy. Wiele osób twierdzi, że to najbardziej kultowe zdjęcie, jakie kiedykolwiek widzieli, powiedział Donald Trump. Mają rację i nie umarłem. Zwykle trzeba umrzeć, żeby mieć tak kultowe zdjęcie. I Donald Trump powiedział również nowojorskiej gazecie, że chciał dalej przemawiać po strzelaninie, ale Secret Serwis nalegał, aby udał się do szpitala. Tam przeszedł zabiegową tomografię.
Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia Szczecin w USA, szczecinianin z urodzenia. Bardzo ci dziękuję, Janku. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Dariusz Loranty, były policjant, nadkomisarz w stanie spoczynku, pierwszy w historii stołecznej policji dowódca zespołów negocjatorów policyjnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie dyrektorze, witam wszystkich słuchaczy radia.
Panie komisarzu, przejrzałem różne publikacje na temat tego nieudanego na szczęście zamachu na Donalda Trumpa. No i moją uwagę przyciągnął jeden bardzo dobitny tytuł. Jakim tutaj K, trzy gwiazdki, A cudem? Byli agenci grzmią, Secret Service się tłumaczy. Zastanawiam się, czy pan również podziela zdumienie i zaskoczenie tym, że jakiemuś mężczyźnie udało się wejść na dach pobliskiego budynku, w pobliżu tego miejsca, gdzie odbywał się ten wiec wyborczy, no i oddać kilka strzałów w stronę przyszłego być może prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Zacznijmy od tego, że my patrzymy, eksperci, przez pryzmat Europy, przez pryzmat wizyt głów państwa. W Stanach Zjednoczonych troszeczkę inaczej wygląda konstrukcja aparatu bezpieczeństwa. Mówię o administracji, czyli specjalnych służb. Tajna służba, czyli Secret Service, jest pierwszą agencją federalną, jaka powstała w historii Stanów Zjednoczonych. Uwaga, ona powstała celem zwalczania fałszywego pieniądza. Ona powstała w końcówce XIX wieku, w połowie XIX wieku i miała za zadanie walczenie z podróbkami, z fałszywymi banknotami. Jak była taka sytuacja, że wtedy się pojawiła groźba dla prezydenta, no i przypisano im również funkcję ochrony. Ta funkcja ochrony została rozbudowywana, ale w Stanach Zjednoczonych dopiero w 2001 roku, po zamachu na 11 września, zbudowano platformę polityczną, organ administracji publicznej o nazwie Departament Bezpieczeństwa Krajowego, który miał za zadanie koordynowanie współpracy służb. Bo Stany Zjednoczone to kraj federalny składający się z wielu autonomicznych krajów, stanów, z których jeden jest uznawany na arenie międzynarodowej jako samodzielny kraj, Teksas. I Stany Zjednoczone nie wypracowały formuły bezpieczeństwa taka, jaka jest u nas. Według mnie, taka jest w Europie, w Polsce, I według mnie przyczyną właśnie był ten rozgardiasz administracyjny w zakresie bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację w Polsce, wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co prawda tu mamy sytuację, że to jest kandydat, jednocześnie były prezydent. Jak się organizuje takie zabezpieczenie, które jest niezwykle trudne, ale jest to złożony proces, który się nazywa operacją. Ta operacja polega na tym, że ci, którzy odpowiadają za ochronę super VIP-a, to oni ją organizują, podlegają pod nich inne służby. I to mniej więcej powinno tak wyglądać, że powołuje się sztab, na czele sztabu jest jeden, jedyny człowiek. Nieważne, kim on jest, ale ważne, żeby on wiedział i zajmował się organizacją. To nie ma być fizyczniak do ochrony, to nie ma być strzelec wyborowy. I on ma wiedzieć, znać ustalone strefy. Substrefę to agenci zawsze chronią, strefa najbliższa, strefa dalsza. I on również powinien wiedzieć, który wieżowiec jest obstawiony przez moich snajperów, a który nie jest obstawiony. I jak mamy taką sytuację, jaka była miejsce tam, że ludzie zgłaszali policjantowi, że tam jest człowiek, on powinien wykonać za pomocą środka łączności kontakt ze sztabem i mówić, że tam jest jakiś snajper. I wtedy jest odpowiedź, nasz albo nie nasz. W Polsce, podam tu przykład, w jakich ja uczestniczyłem, to na przyjazd głowy państwa, która występuje publicznie, to snajperzy nasi są wszyscy na dachach, a szef sztabu, ten dowodzący tą operacją, ma plan, wie na którym dachu kto jest. Poza tym każdy dzielnicowy udaje się do każdego administratora obiektu z informacją, że w tym dniu ma nikt nie przebywać.
A jak to, panie komisarzu, wyglądało w Butler? O tym mówi szeryf policji Michael Slapp, właśnie szeryf policji z Butler. Mówi tak, w czasie poszukiwań, bo funkcjonariusze dostali, tak jak pan powiedział, zawiadomienie o podejrzanej osobie przebywającej poza terenem wiecu i od razu zaczęli jej szukać. Zgłoszenia te nie wskazywały na to, że ta osoba miałaby mieć broń. Według relacji szeryfa w czasie poszukiwań funkcjonariusze zauważyli, że na dachu znajduje się człowiek z bronią. Jeden z policjantów pomógł drugiemu wspiąć się w górę. Wtedy strzelec odwrócił się, zobaczył policjanta i wycelował broń w jego kierunku. Policjant ukrył się za krawędzią dachu, by chronić swoje własne życie, podkreślił Slapp. Wtedy właśnie zamachowiec zaczął strzelać do byłego prezydenta. Ja się zastanawiam, czy ten policjant nie miał przy sobie broni, żeby zastrzelić tego zamachowca, bo wiemy, że to strzelec wyborowy z Secret Service zastrzelił tego zamachowca.
Ale, proszę pana, policjant wchodzi, trzymając się za dwoma rękami na ten dach.
Bo prawdopodobnie, no tak, po drabince prawdopodobnie wchodził.
Że on wystawił głowę. Nie, to dowodzący operacją powinien przedsięwziąć taką informację i podjąć decyzję o neutralizacji lub otoczeniu tego człowieka lub go ostrzeżeniu. On z innych dachów powinien mieć ustawionych snajperów, którzy jednak byli, ale nie wszystkie dachów pilnowali i wtedy go zlikwidowali.
I tu jest pytanie, czemu nie wszystkie dachy były sprawdzone? To jest zdumiewające, bo to nieduża odległość, ile tam, kilkaset metrów?
120. Tak, no właśnie. Tak, proszę pana. Gdyby to się działo w Polsce, to przygotowanie do tego było wielotygodniowe. Byłoby spotkanie, podzielono mu na sektory, ten odpowiada za ten sektor, tamten za ten sektor. Jeżeli coś się dzieje w sektorze, informacje do sztabu. Tam mogła być taka sytuacja, że z początku policjanci nie wiedzieli, czy to jest snajper z Secret Service, czy z innej służby. Bo w policję mamy w Stanach Zjednoczonych podstawowe, to są miejskie departamenty policji, to są policjanci i policja stanowa. No i mogą być oczywiście powiatowe tam hrabstwa. Secret Service jest agencją, która zarządza bezpieczeństwem i stosunkowo niedawno uzyskała prymat nad policją, możliwość wydawania im poleceń. Ustawowo to zostało wprowadzone, zdaje się, z 50 lat temu. I oni powinni zrobić odprawę, wszystko mieć rozpisane, jeden dowodzący i powinni mieć pełną orientację w terenie. I wtedy wydaje polecenie policjantowi. Taki przykład z naszego podwórka dam, jak wygląda w praktyce na takim wiecu zabezpieczenie. Prezydent Komorowski jest na Ukrainie. Nie wiem, czy pan pamięta, była taka sytuacja, że tam młody człowiek zaatakował go jajkiem.
Tak, pamiętam.
W tłumie co pewna osoba, wstawiamy policjantów kryminalnych, bo żadna ochrona super VIP-a nie ma na tyle ludzi. I tamten policjant ukraiński praktycznie zareagował w tym momencie, jak ten człowiek dociskał to jajko, obezwładniając go. Ponieważ w tłumie, jak przychodzi super VIP, co pewien czas wstawiamy swoich ludzi w odległości. No najlepszym to jest taka odległość, wie pan, na odległość ręki. Rozstawieni jesteśmy na odległość ręki. To jest praktycznie niemożliwe w takim tłumie, aż tylu mieć funkcjonariuszy.
Panie komisarzu, ale to jest pytanie. No czy polecą głowy w takim razie, bo przecież w Stanach Zjednoczonych zamachy na prezydentów już były. Udane, nieudane na Ronalda Reagana, udane na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. No i można by jeszcze nazwisk kandydatów, chociażby z rodziny Kennedy'ich mnożyć. Przypominać, no, Abraham Lincoln. No, więc no, dlaczego tak się stało i skąd te zaniedbania? Czy rzeczywiście pan powiedział, że to właśnie że, dlatego, że to Secret Service powstała kiedyś do innych celów zupełnie?
No, ale oni się wyrobili poza granicami kraju. Świetnie chronią prezydenta, żeby nie było wątpliwości każdego prezydenta. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie mamy takiej spójności prawnej wszystkich całego aparatu bezpieczeństwa, jakie mamy tu w Europie. Tu mamy bardzo prostą, piramidalną u nas strukturę. Kto za co odpowiada, kto komu wydaje polecenia. W Stanach Zjednoczonych tego nie ma.
A tam no, nawet przebija z tych komentarzy, panie komisarzu, taki bałagan kompetencyjny, to znaczy Secret Service mówi o miejscowej policji, policja miejscowa o Secret Service i troszkę to wygląda niedobrze i miejmy nadzieję, że to śledztwo, które zapowiedział Joe Biden, sprawdzenie tych procedur, wykaże, kto popełnił błąd, na jakim etapie, żeby do takiej sytuacji już nie doszło.
My się zachwycamy Stanami Zjednoczonymi od demokracji po strukturę. No, można się zachwycać potęgą tego kraju, ale naprawdę my jako Polska nie, mamy wiele zastrzeżeń do funkcjonowania administracji kraju, ale naprawdę nie ma wstydu. W Stanach Zjednoczonych, ja podkreślam, to państwo jest federalne. Tu nie ma tak, że Secret Service przychodzi to na amerykańskich filmach, jeżeli FBI wpada i mówi bierzemy tą sprawę. To jest Hollywood, tak się dzieje. W rzeczywistości centralne, federalne agencje mogą tylko tam działać, gdy nastąpi naruszenie prawa federalnego. I tutaj właśnie mamy przykład. Ten bałagan wynikał z naszego punktu widzenia, w Ameryce to raczej standard, że tu mamy agencję federalną, która ma za zadanie chronić prezydenta, ale nie ma uprawnień, kompetencji i sił zająć się całym obszarem.
Czekamy w takim razie na końcowe wnioski ze śledztwa, które zlecił prezydent Joe Biden. Bardzo panu dziękuję. Pan Dariusz Olaranty, były policjant, nadkomisarz w stanie spoczynku, pierwszy w historii stołecznej policji, dowódca zespołów negocjatorów policyjnych. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam widzów.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Słuchacze, ale widzów też miewamy, akurat ten program nie jest streamingowany, ale tak się zdarza. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Radosław Rybkowski, amerykanista, Uniwersytet Jagielloński, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, po zamachu na prezydenta przyszłego, być może Donalda Trumpa, byłego prezydenta Donalda Trumpa, wiele komentarzy mówi, że ten zamach, na szczęście nieudany, to prezent w jego kampanii, bo ta wzniesiona pięść, zakrwawiony policzek, naderwane kulą ucho, no jest wszędzie publikowane, jeszcze te jego słowa niemal bezgłośnie wypowiadane, fight, fight, kiedy jest otoczony tymi agentami Secret Service. Czy to może być taki game changer tej kampanii?
Ja nie powiem, żeby to był game changer, bo tak naprawdę Donald Trump nie był po pierwsze zagrożony jak w swojej nominacji wyścigu o prezydenturę ze strony partii republikańskiej, a tak naprawdę dobrze radził sobie do tej pory w różnego rodzaju sondażach wyborczych. Po tej debacie prezydenckiej, która była transmitowana w telewizji, no zdecydowanie lepiej Donald Trump wypadł, więc to nie game changer, tylko jakiś taki, ja bym powiedział, dopalacz w jego kampanii wyborczej, który no zdecydowanie zaprezentował Donalda Trumpa jako osobę, która no jest pełna energii, jest gotowa do walki, nawet w sytuacji zagrożenia. Niezależnie od tego, o czym być może by nasz wcześniejszy rozmówca powiedział, że tak, no Donald Trump nie zachował się tak, jak się powinien zachować w sytuacji zagrożenia, czyli nie powinien się wyrywać i wystawiać głowę ponad tych, którzy go osłaniają, bo nie wiadomo było przecież, czy ktoś jeszcze by nie próbował dokonać...
Tak, padła już informacja, że tak, zdjęty został ten, czyli zastrzelony ten napastnik, ale nie wiadomo, tak, czy nie było innych.
No dokładnie tak, więc a z drugiej strony pokazało to Donalda Trumpa jako absolutnie zdeterminowanego człowieka, pełnego energii. Tak, te zdjęcia które obiegły oczywiście przede wszystkim Amerykę, ale i cały świat, no pokazują go jako no takiego lidera, takiego człowieka, który przynajmniej aspiruje do tego, żeby być liderem, przywódcą w każdej sytuacji, nawet sytuacji zagrożenia.
Przed konwencją Partii Republikańskiej po zamachu tuż Joe Biden zadzwonił do Donalda Trumpa, a nie rozmawiali ze sobą, nie wiem, czy to w latach można liczyć bezpośrednio, poza oczywiście debatą, więc jest to zapewne sukces, ale czy wierzy pan w obniżenie temperatury politycznego sporu w Stanach Zjednoczonych, o co Joe Biden apelował w orędziu?
Nie, to trudno się spodziewać. Trudno się spodziewać przede wszystkim dlatego, że od wielu, wielu lat, od wielu, wielu kampanii, zwłaszcza prezydenckich, obydwie strony, czyli zarówno przedstawiciel Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej, oni skupiają się nie tyle na prezentowaniu własnego programu i zachwalaniu tego, co oni dobrego są w stanie zaprezentować i z czym dobrym i ciekawym wyjść do Amerykanów i do Ameryki, tylko skupiają się na dezawuowaniu przeciwnika. I to nie jest tak, że to się pojawiło, nie wiem, wraz z pierwszym staraniem o wybór Donalda Trumpa. Nie, to istniało zdecydowanie wcześniej i tylko tak naprawdę to się nieustająco zaostrza. Więc mówienie o tym, że należy uspokoić i powiedzmy właśnie zwrócić do jakiejś takiej prawdziwej demokratycznej debaty, to jest głos zdecydowanie za późno. Oczywiście dobrze, że on jest. Oczywiście można zaklinać rzeczywistość i mówić o tym, że należy, prawda, uspokoić tą temperaturę, że tak, że nie możemy w Ameryce rozstrzygać sporów za pomocą broni i za pomocą tego rodzaju ataków, ale no, nie wydaje się, żeby same słowa czy Joe Bidena, czy ewentualnie przedstawicieli partii republikańskich mogły wyciszyć nastroje i emocje, jakie są po obydwu stronach tego politycznego, przedwyborczego sporu w Stanach Zjednoczonych.
A po zamachu pojawiają się także teorie spiskowe, że to była ustawka, że rozkazy poszły z CIA. Czy to trafia na podatny grunt w Stanach Zjednoczonych? Wielu jest takich wyborców Amerykanów, którzy wierzą w jakieś takie teorie spiskowe, mimo że Joe Biden apeluje o to, żeby powstrzymać się z komentarzami do czasu, kiedy właśnie wszystkie procedury zostaną sprawdzone i śledztwo w sprawie tego nieudanego zamachu w Butler się zakończy.
No, cóż powiedzieć, amerykańskie społeczeństwo jest tak, ujmując to delikatnie, specyficzne, że tam każda teoria spiskowa znajdzie swoich wyznawców i takich zwolenników, którzy będą do utraty tchu bronić swojego zdania i swojej wizji. No przecież tak kuriozalne potrafią być przekonania o tym, jak że Stanami Zjednoczonymi rządzą reptalianie i to naprawdę to nie jest tak, że to jest jedna, dwie osoby, które takie bzdury potrafią wygadywać. Tak. Tu na pewno pojawią się teorie spiskowe, na pewno się pojawią różnego rodzaju pomówienia i podejrzenia. No a z teoriami spiskowymi, no to jest powiedziałbym, najciekawsze i jednocześnie najtrudniejsze, że im bardziej będziemy podawać argumenty w miarę racjonalne, że jednak było inaczej, to tym bardziej to utwierdza zwolenników teorii spiskowej, że to jednak oni mają rację. Czyli że prawda bronią, próbują przekonać właśnie dlatego, żeby ukryć tę prawdę, którą ci zwolennicy teorii spiskowych wiedzą, posiadają i próbują się nią w dobie mediów społecznościowych łatwo podzielić.
Dziś rozpoczęła się Krajowa Konwencja Partii Republikańskiej, podczas której zostanie oficjalnie wybrany Donald Trump właśnie na kandydata tej partii w wyborach prezydenckich 5 listopada. Wchodzi i rozumiem wejdzie na tę konwencję w wielkiej glorii i no z takim namaszczeniem swojej partii, bo wszystkich tych kandydatów w prawyborach bardzo szybko, łatwo pokonał, niektórzy się wycofali.
No mówiąc szczerze, wszyscy się wycofali, prawda? Bo to trudno mówić o jakimkolwiek pokonywaniu, jak to było widać, że Nikki Haley, która jako ostatnia została w tym wyścigu, no po prostu przegrywała w sposób absolutnie jednoznaczny, łącznie z tymi, prawda, gdzie się jakby Donald Trump w ogóle nie był zainteresowany, to i prawda, nie prowadził żadnej kampanii, spotkań i nie inwestował w reklamy, to i tak potrafiła przegrać z Donaldem Trumpem. Także tu nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dla Republikanów to jest jedyny oczywisty wybór. To, co się stało, tylko wzmacniać i będzie przekonanie, że to jest najlepszy możliwy wybór prezydenta, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I myślę, że tak, że też ta strona wizualna, te zdjęcia, te krótkie filmiki pokazujące moment zamachu, to jest niesamowicie przekonujący, wywołujący takie emocje, właśnie przekonujące emocje amerykańskich wyborców. Coś, co Republikanie na pewno będą w stanie dobrze wykorzystać właśnie na korzyść Donalda Trumpa jako kandydata w wyścigu o prezydenturę.
A porozmawiajmy, panie profesorze, jeszcze przez kilka minut o Joe Bidenie, bo przede mną informacja z 11 lipca, czyli sprzed kilku dni, ABC News i Washington Post opublikowały wyniki badania Ipsos, w którym Amerykanów spytano o to, czy Joe Biden powinien wycofać się ze startu w wyborach prezydenckich. Zresztą ta debata ruszyła z kopyta po tej przegranej przez Joe Bidena debacie z Donaldem Trumpem. Z sondażu wynika, że 67% Amerykanów chciałoby, aby Biden wycofał się z wyborów prezydenckich. Wycofania się prezydenta z udziału w wyborach chce 62% wyborców partii demokratycznej, skłaniających się ku głosowaniu na partię demokratyczną wyborców niezależnych. Joe Biden twardo mówi nie, pomimo swoich pomyłek, lapsusów językowych, takich jak pomylenie Zełenskiego z Putinem. Proszę powiedzieć, jakie są pana przewidywania, bo do 5 listopada jeszcze czasu trochę jest. Mówi się o Kamali Harris. Czy pan wierzy, że uda się Joe Bidena, George Clooney ostatnio, aktor i sympatyk partii demokratycznej, zabrał głos także. No i wielu, wielu innych. Czy uda się go nakłonić do zmiany decyzji i nie startowania w wyborach?
Znaczy, to jak pan redaktor powiedział, Kamala Harris wydawałoby się oczywistym nazwiskiem, jeżeli by Joe Biden się wycofał, no dlatego, że jest obecnie wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, więc to jakby oczywiste byłby, oczywiste nazwisko, jakie się pojawiło na liście. Ja myślę, że tak naprawdę, zwłaszcza po wypowiedzi Joe Bidena, że jedyne, co mogłoby go przekonać, to właśnie głos wszechmogącego, czyli prawda, jak on jako osoba wierząca uznaje, że jest w stanie odczytać właściwie wszystkie sygnały i tak on czuje się przygotowany do tego, by startować w wyścigu o prezydenturę. To jest głos Joe Bidena. Natomiast to, co mogłoby go naprawdę przekonać i mogłoby przekonać jeszcze bardziej partię demokratyczną, że należałoby przekonać Joe Bidena i mu powiedzieć, żeby zrezygnował, to jest coś, co też tutaj pan redaktor wspomniał i czego przejawem jest wypowiedź, czyli pisemna w New York Timesie George'a Clooney'a, czyli wycofanie się sponsorów. Czyli jeżeli dotychczasowi, i to widać, bo coraz więcej nazwisk sponsorów partii demokratycznej, milionerów, którzy przekazują swoje miliony na działanie partii demokratycznej, oni mówią, że nie chcą wspierać Joe Bidena, dlatego że widzą, że to no jest przegrana, ich zdaniem, przegrana sprawa. I jeżeli takich głosów pojawi się więcej, co oznaczać będzie mniej pieniędzy na prowadzenie kampanii wyborczej, to nawet dosyć szybko może przekonać i Joe Bidena, i partię demokratyczną, że po prostu trzeba zrezygnować. Czyli tu Joe Biden może zrobić prosty krok. On powie, że nie czuje się na siłach, na zdrowiu, nie ma zdrowia wystarczającego, żeby jednak kontynuować wyścig o prezydenturę. No i wiadomo, nie ma tego kandydata. Demokraci mogą wskazać, najprawdopodobniej wskazaliby Kamalę Harris.
Każdy taki zamach ma swojego sprawcę. Tutaj tym zamachowcem był Thomas Matthew Crooks, który został zastrzelony przez agenta Secret Service z bronią długą, przez snajpera. 20-latek, pracownik domu opieki, zdolny, ale cichy, jak mówili świadkowie. Jest w internecie taki filmik, jak w swojej średniej szkole odbiera dyplom na jej zakończenie. Był, co ciekawe, zarejestrowany jako wyborca serca partii republikańskiej. Czy w Stanach Zjednoczonych jest tradycja dogłębnego wyjaśniania tego typu zamachów? Bo po chociażby zamachu na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego do dzisiaj jest kilka teorii spiskowych.
No tak, ale właśnie to między innymi dlatego, że zamachowiec został, szybko też zginął, prawda?
Tak,
i trudno
no tak.
było doszukiwać się tej prawdy, no bo po prostu on został zastrzelony. Co znowu rodzi kolejne teorie spiskowe, dlaczego został tak szybko zastrzelony, prawda? Żeby właśnie nie wyjawić tej prawdy. Ale z kolei na przykład jak miał miejsce zamach na też nieudany na
Ronalda Reagana.
Tak, no to było to wyjaśnione bardzo dogłębnie i to było precyzyjne śledztwo, które wykazało, prawda, jak do tego doszło i też to, co mój przedmówca opowiadał, no jak gdzie była słabość zabezpieczenia, żeby też to ja myślę, że niezależnie od tego, jak będzie oceniany Secret Service i w ogóle współpraca między tymi służbami, no to jest coś takiego, w czym Amerykanie są dobrzy, czyli będą próbowali wyciągać wnioski na przyszłość, czyli co trzeba zmienić, żeby w przyszłości jednak nie doszło do takiej sytuacji, prawda? Więc ja myślę, że śledztwo będzie prowadzone, ono musi być prowadzone inaczej, niż gdyby sprawca żył, prawda, tego zamachu, bo muszą teraz śledzić jakby wszystkie, próbować odnaleźć w dobie mediów społecznościowych, różnego rodzaju kont, jakie ludzie mogą mieć w internecie. Może być to trochę trudniejsze, ale na pewno też potrwa to całkiem sporo. Będą wszystkie osoby, które go znały, próbowali przepytać, żeby dowiedzieć się, dlaczego on się zdecydował na taki krok.
I teraz zapytam pana profesora, jestem ciekaw, czy to będzie dla pana wróżenie z fusów. Kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? Kandydat Partii Republikańskiej czy kandydat Partii Demokratycznej?
Ja w listopadzie ubiegłego roku mówiłem, że tak, jeżeli są tacy dwaj kandydaci, to dla mnie Donald Trump jest zwycięzcą, bo... I też cofając się do wcześniejszych wyborów, to jest dla mnie w ogóle przykre, że naprawdę dwie tak dojrzałe wiekowo osoby startują w wyścigu o prezydenturę, bo bywały takie przecież wcześniejsze wybory, że to pomiędzy 47, 48, 55 lat byli ci, którzy po raz pierwszy starali się o wybór na urząd prezydenta. To jest dla mnie przykre, że właśnie Joe Biden, mając tyle lat, ile ma, dalej próbuje być kandydatem, czyli Partia Demokratyczna się na to godzi, ale ponieważ Donald Trump jest młodszy i tak naprawdę tryska o wiele więcej energią niż Joe Biden, to było dla mnie, no jakby nie mam wątpliwości. Donald Trump jest w stanie przekonać niezdecydowanych, że jest osobą, która ma na tyle dużo siły i energii, że może sprostać wymaganiom urzędu prezydenta. Joe Biden w tej formie, właśnie to, co pan redaktor mówił, myleniu nazwisk Zełenskiego z Putinem, Kamali Harris z Donaldem Trumpem, no takiego wrażenia nie jest w stanie wywołać.
Pan profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy, miłego wieczoru.
Dziękuję, wzajemnie, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, a my zmieniamy temat.